Ministerstwo Kultury o dezinformacji o ekshumacjach w Późnikach. Prace będą kontynuowane. Tuż przed startem sezonu WOPR-owcy przypominają, ratownicy w czasie służby są funkcjonariuszami publicznymi. Jak wspominają, walka z agresją na kąpieliskach to codzienność. W faktach także historia niczym u Hitchcocka i to prosto z Wielkiej Brytanii. Prace poszukiwawcze i ekshumacje w Późnikach na Ukrainie będą kontynuowane. W ten sposób Maciej Dancewicz, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, odniósł się do zamieszczonej w internecie dezinformacji, że strona ukraińska wycofała się z dotychczasowych zgód.
To nieprawda, jest to próba jakiejś dyskredytacji tego, co się działo w Późnikach, i tego, co może się dziać dalej w sprawach ekshumacji, i w sprawach też naszych działań kolejnych w Późnikach, bo przecież nie kończymy tym, co teraz. Tylko chcemy godnie pochować szczątki osób tam zamordowanych i jeszcze występujemy o kolejne poszukiwania też w Późnikach, szukając kolejnego grobu.
Mówił RMF FM wiceszef fundacji. Dodał, że dołączona do informacji wypowiedź profesora Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego nie jest prawdziwa. Minister Kultury Ukrainy wieczorem w mediach społecznościowych zapewnił, że nie podpisał żadnego dokumentu dotyczącego rzekomego wstrzymania prac. Podczas zakończonych w maju prac ekshumacyjnych w Późnikach wydobyto szczątki co najmniej 42 osób, kobiet, mężczyzn i dzieci. Ich pochówek jest planowany w sierpniu. Przejazd pociągów pod estakadą w Chorzowie jest bezpieczny, zapewnia doradca Ministerstwa Infrastruktury do spraw obiektów inżynieryjnych przy PKP PLK profesor Janusz Rymsza. Prezydent Chorzowa zdecydował o zamknięciu estakady na podstawie ekspertyzy, z której wynika, że obiekt jest w fatalnym stanie i może się zawalić. Wstrzymano ruch samochodów, kursowanie komunikacji miejskiej i początkowo także kolejowej. Pociągi jednak wróciły już na tory. Jak mówi profesor Rymsza, znajdujące się nad torami przęsło 10 lat temu zostało wzmocnione i jego stan jest dobry. Ekspert odniósł się też do porównania chorzowskiej estakady do mostu w Dreźnie, który zawalił się w ubiegłym roku.
Tu jest po prostu wylana płyta. To płyta, żeby się miała teraz podzielić, to jest nieprawdopodobnie skomplikowane.
Czyli tak naprawdę to jest inna konstrukcja niż mostu w Dreźnie.
Tak, to jest zupełnie inna konstrukcja. Żadnej analogii nie ma. Również i do Genui nie ma. To jest zły stan techniczny i to jest prawda. Natomiast teraz co z tym zrobić, to jest kwestia ekonomiczna, a nie techniczna.
Mówił ekspert. Z profesorem Januszem Rymszą rozmawiała Anna Kropaczek. Wszyscy ratownicy wodni w czasie pełnienia swojej służby są traktowani jak funkcjonariusze publiczni, przypominają WOPR-owcy. Coraz więcej kąpielisk miejskich zaczyna sezon wypoczynkowy. Niestety, ratownicy są często narażeni na niebezpieczeństwo, mówi Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u, z którym rozmawiał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Ratownicy wodni są funkcjonariuszami publicznymi podczas pełnienia dyżuru, tak samo jak lekarz, policjant, prokurator mają szczególną ochronę prawną, gdyby ktoś nie daj Boże, chciał się na nich rzucić, to trzeba pamiętać, że ratownicy są szczególnie chronieni jako funkcjonariusze publiczni.
A zdarzają się takie sytuacje, że ratownik, który ma nieść pomoc, ma ratować życie, tak naprawdę czasem musi dbać o swoje życie?
Ktoś planuje sobie skakać, gdzie mu się podoba. Ratownik na to nie pozwala, bo tam się kopią małe dzieci z rodzicami. No jak jest zakaz, do tego alkohol, no to potem się rodzi niestety z tego agresja.
W Poznaniu wystartowały wczoraj 4 strzeżone kąpieliska.
Są i takie fakty.
Ataki dzikich ptaków w Wielkiej Brytanii. To tylko dwie nietypowe historie, prosto właśnie z tego kraju. A one równie dobrze mogłyby być scenariuszem filmu Alfreda Hitchcocka. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
W jednej ze szkół podstawowych niedaleko Londynu uczniowie otrzymali polecenie niewychodzenia na podwórko. Powodem jest atakujący myszołów. Ptak prawdopodobnie broni swoich piskląt, które mogą znajdować się w pobliżu terenu szkoły. Myszołowy, choć zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, potrafią być agresywne, gdy czują zagrożenie dla swojego potomstwa. Tymczasem mieszkańcy wioski w hrabstwie Staffordshire terroryzowani są przez stado pawi. Pawie są pięknymi ptakami, ale ich obecność w dużej liczbie może być uciążliwa. Potrafią być głośne, niszczyć ogrody, a nawet wykazywać agresywne zachowania, zwłaszcza w okresie godowym.
Gdyby to były pomyłki o jeden głos, to patrzylibyśmy na to z przymrużeniem oka, mówi Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji z Nowej Lewicy, komentując stwierdzone nieprawidłowości podczas przeprowadzania wyborów prezydenckich. O reakcję pytał w RMF FM Krzysztof Ziemiec.
Czy będzie próba podważenia wyniku wyboru? W internecie pan pewnie jako minister cyfryzacji widzi, trwa naprawdę wielka, wielka burza. Lech Wałysa wzywa do przeliczenia głosów, Roman Giertych wzywa, żeby do niego, do kancelarii słać jakieś tam sygnały, Platforma uruchomiła specjalną stronę internetową, jest afera.
Dlatego, że są wyniki, które wskazują, że w wielu komisjach doszło do pomyłek. I gdyby to były pomyłki, że ktoś pomylił się o jeden głos, to pewnie patrzylibyśmy na to trochę z przymrużeniem oka. A sprawa jest poważna, bo w komisjach pojawiły się wyniki odwrotne. To znaczy, jeden kandydat miał tą ilość głosów, który drugi. No tylko, że jeden z niekorzyścią wielką i najczęściej był to Rafał Trzaskowski.
Ale w internecie też ludzie zauważają, że też na niekorzyść Nawrockiego w wielu komisjach
Dlatego
było.
Dzisiaj nikt nie mówi o podważaniu wyborów, tylko
nie będzie takiej próby.
Jest jasna deklaracja. Państwowa Komisja Wyborcza powinna sprawdzić te wszystkie przypadki w komisjach obwodowych. Powinna poinformować też opinię publiczną, ile ich było, jaki to jest procent głosów, jak to wygląda w liczbach bezwzględnych. Zresztą chyba nic nadzwyczajnego nie powinno nikogo dziwić, że takie postępowanie sprawdzające, czyli wynik w komisjach kontra wynik na później wpisany do systemu komputerowego następuje. Jest on następczy. No bo w dniu wyborów, w nocy ludzie są zmęczeni, mogą zdarzyć się pomyłki. Jak widzi pan, nikogo nie oskarżam, tylko wskazuję, że te procesy powinny być sprawdzone, bo jeżeli są pomyłki i one dotyczą setek głosów, to inaczej się traktuje, a inaczej jeżeli dziesiątek tysięcy albo setek tysięcy głosów.
Ale to kiedy powinno być sprawdzone? Już teraz? Czy dopiero jak wpłyną protesty? No bo musi być jakaś podstawa.
W każdej komisji jest wielu członków komisji. To znaczy, to nie jest tak, że jedna osoba liczy głosy. Jedna może wpisać do protokołu, ale członkowie komisji pamiętali, kto wygrał w tej komisji. Mieli świadomość, czy to jest tak, że wygrał Trzaskowski albo Nawrocki. No i ci członkowie komisji też mają przecież protokoły wywieszone na szkołach, na przedszkolach, w komisjach obwodowych. To wszystko tam wisi.
No to szef PKW powinien wezwać do przeliczenia głosów już teraz?
Nie, wystarczy, że sygnały będą spływały, które będą wskazywały i dawały wiedzę Państwowej Komisji Wyborczej, że gdzieś mogło dojść do pomyłek. Traktuję to jako pomyłkę niezawinioną. Ale gdyby się okazało, że tych pomyłek są setki albo tysiące, i nie idzie o setki głosów, ale o dziesiątki bądź setki tysięcy głosów, no to sytuacja się zmieni. Ale patrzę na to dzisiaj z dystansem. Uważam, że uprawniona do tego wszystkiego jest Państwowa Komisja Wyborcza. Mam niepokój, bo coś się wydarzyło. Widzę, że w niektórych komisjach liczba procent wzrosła na głosów na kandydata o 200%, co jak popatrzymy historycznie na wyniki i 2020 i 2015 roku się nie zdarzyło, więc to też jest zastanawiające, więc PKW, ręce do pracy, sprawdzamy, ludzie, którzy widzą to, sygnaliści, tacy społeczni, którzy widzą, że podpisywałem protokół, a on nie jest zgodny z tym, co się dzieje, informacja i tak trzeba tym zarządzić. Jestem daleki od tego, żeby jakikolwiek snuć tezy o podważaniu wyborów, ale oczekuję od państwa, w tym przypadku od PKW, że to wszystko wyjaśni.
Oczami wyobraźni widzę protesty społeczne i tak wielkie zamieszanie, jeśli by ktoś próbował podważyć wynik wyborów, kiedy już gratulował Ursula von der Leyen, prezydenci wszyscy
ważni. Ja wiem,
ważni.
Ale przypominam, że Alowi Gorowi w Stanach Zjednoczonych też gratulowano, kiedy został prezydentem.
Tylko tam jest troszeczkę też ten proces wydłużony, prawda?
Właśnie wróćmy do tego na chwilę. Tam sprawdzanie głosów i liczenie głosów na Florydzie, a były przeliczane, trwało kilka tygodni i nie były zatwierdzone wybory. No to się wydarzyło. I ja nie twierdzę, że w Polsce tak będzie, ale to nie jest tak, że na świecie nie mamy przypadków, gdzie możemy powiedzieć, co się wydarzyło. Ja mam dzisiaj zaufanie do państwa, do komisji obwodowych, do członków komisji, że dobrze to zrobili.
Panie premierze.
Wierzę, że trzeba też kroczek po kroczku to sprawdzić, bo jeżeli coś było dużego, no to nie może być tak, że przymykamy oczy i mówimy, nic się nie wydarzyło, coś się wydarzyło.
Czy wierzy pan, że Donald Tusk w tym tygodniu, który przed nami w Sejmie, dostanie wotum zaufania? Czy ktoś się wyłamie w koalicji?
Nawet jestem bardzo przekonany.
To znaczy, że dostanie?
Tak, bo ta koalicja trwa. Rządzi półtora roku. Ja wiem, że niektórym się wydaje, że to już jest koniec kadencji, że minęło nie wiadomo jak wiele czasu, tylko że my rządzimy krócej niż PiS, który nie potrafił załatwić tylko pieniędzy na KPO. Prawo i Sprawiedliwość przez 800 dni ponad nie załatwiło pieniędzy na KPO.
Ale zaufanie do rządu i dobre oceny są znacznie mniejsze niż dla PiSu po 7 latach rządzenia.
Nie patrzę na to tak, bo widzę, ile dobrego zrobiliśmy i widzę, iloma sprawami się nie pochwaliliśmy. I gdybym miał powiedzieć, gdzie trzeba tą aktywność wzmocnić, opowiedzieć jeszcze raz o sprawach dotyczących renty wdowiej, zasiłków pogrzebowych, z polityki społecznej, podwyżek, które były, wsparcia dla nauczycieli, wsparcia dla grup społecznych, jak pracownicy DPS-ów, podwyżek, które zrobiliśmy, chociażby wydatkowania pieniędzy z KPO, które idzie miliardami.
Czyli brak rzecznika rządu, panie premierze, jak niektórzy mówią, Szymon Hołownia nawet mówi, że trzech powinno być. Ja zapytam, kto będzie tym chociaż jednym.
Pewnie,
i kiedy?
Pewnie jakiś bardzo bliski współpracownik premiera. Tak sobie to wyobrażam. Ktoś, do którego będzie miał premier zaufanie, ale też trudno, żebyśmy za premiera ogłosili, kto będzie jego rzecznikiem.
Ale współpracujecie, widzi pan na horyzoncie taką osobę? No,
tak,
był...
widzę nawet dwie, ale nazwisk nie będę podawał, bo to nie jest tak, że ja będę podawał nazwiska przed tym, jak premier to będzie mówił. Myślę, że ten rzecznik rządu da też poczucie bezpieczeństwa premierowi, który będzie wiedział, że jest jakaś tarcza, bo dzisiaj premier brał wszystko na siebie. Jak powiedział,
no pytanie
pan...
czemu?
No myślę dlatego, że miał pewne doświadczenie, które uczyło go przez przeszłości, a był dwa razy premierem, jak powinna wyglądać polityka komunikacyjna dzisiaj, w zmieniającym się świecie social mediów, szybkiej informacji.
Dlatego Szymon Hołownia chce trzech.
Tego, jak wygląda dzisiaj potrzeba przekazywania wiedzy nie raz w tygodniu,
to
nie raz tak kilka dni.
Kto będzie rzecznikiem, panie premierze? Niech pan nam powie.
No nie powiem, dlatego że myślę, że premier w tej sprawie sam powie, ale jest...
Kobieta, mężczyzna?
Nie wiem, kogo premier wybierze, ale wśród kandydatów jest i kobieta, i mężczyzna, więc przypuszczam, że premier sam podejmie taką decyzję w najbliższych tygodniach.
To są politycy, czy raczej może dziennikarze, jacyś może eksperci?
Ja myślę, że nie ma co uciekać od polityków. No bo trzeba o pracy rządu rozmawiać politycznie, bo polityka się tu dzieje na bieżąco.
To jest ktoś, o kim mówią w mediach bardzo dużo, czyli dzisiaj wiceminister kultury, kiedyś
no
pracownik.
Ale to pan redaktor powiedział, a nie ja, na szczęście. Więc dobrze, że pojawiają się osoby, dobrze, że pojawiają się postaci, które mogą dać takie poczucie bezpieczeństwa, bo i doświadczenie polityczne, i doświadczenie w pisaniu, i w takim PR-ze politycznym.
Czyli
bo...
Maciej Wróbel.
Ja nie wiem, czy Maciej Wróbel, czy nie. Mogę powiedzieć, że gdyby to był Maciej Wróbel, to można by było powiedzieć, że to jest dobry rzecznik rządu. Ale to premier wybiera swojego rzecznika, a nie wicepremier.
Panie premierze,
rzecznika premierowi.
Jeśli Donald Tusk przetrwa teraz to głosowanie w Sejmie, to dlaczego zmiany w rządzie, tak zapowiadane przecież od dłuższego czasu, dopiero będą, nie wiem, w lipcu czy w sierpniu, ileś tam tygodni po tym, to tak trochę nie jest to nieuczciwe, bo głosujemy nad wotum zaufania dla tego rządu, a za chwilkę otwieramy paczuszkę i tam będzie Kinder Niespodzianka, zupełnie inny skład rządu.
Pamięta pan, panie redaktor, bo ja u pana o tym też rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, w zimę minęło, że przyjdą zmiany i prawdopodobnie będą wakacje po wyborach. I myślę, że premier też to ogłosił na rządzie tej części otwartej. Powiedział, że przeprowadzę rozmowę ze wszystkimi ministrami, będą zmiany, nie traktujcie tego osobiście, ale zrobimy to. I myślę, że koniec lipca.
Dopiero.
Początek sierpnia, tak.
Dopiero.
To jest ten tydzień, w którym uważam, że przyjdą zmiany dotyczące rządu i tego, jak on dzisiaj wygląda. Ale też nie oczekiwałbym, że my wymienimy pół rządu, trzy czwarte rządu i w ogóle będzie jakaś wielka rewolucja. Są zmiany i korekty potrzebne. Myślę, że one dotkną resortów i też personalnie mają znaczenie, bo mogą być jakieś zmiany dotyczące koordynacji ministerstwami. Mówię ich połączeniu czy zmianach organizacyjnych, ale żebyśmy dzisiaj się z tym spieszyli, to też uczciwość do ludzi, którzy są ministrami, wymaga z nimi porozmawiania. Ogłaszanie komuś tego, tak jak było w przeszłości za czasów PiSu, ciebie wyrzucam, ciebie zabieram, bo tak mi się podoba, to też nie jest moja droga.
Huczą. Ostatnie pytanie w części radiowej. Czy pan jest pewny swojego stanowiska?
Tak, bo myślę, że w Ministerstwie Cyfryzacji wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Fabryki sztucznej inteligencji powstają. Pierwsza w Polsce strategia cyfryzacji. Najwięcej w historii wydajemy na cyberbezpieczeństwo. Zrobiliśmy naprawdę dużo rzeczy. A wczoraj w Europie sukces. W Luksemburgu na Radzie podjęliśmy decyzję o jednej rzeczy. Tylko o niej powiem. Wspólny plan do Europy dla cyberbezpieczeństwa.
Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Krzysztofem Gawkowskim znajdziecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.